Chwała Bogu. My tak śpiewaliśmy te pieśni. Zacząłem się zastanawiać, czy te pieśni były przygotowane do tego kazania, czy ja przygotowywałem to kazanie do tych pieśni. Bo tak mi to wszystko pasowało, wiecie. Zresztą sami się przekonacie o tym. Jak też pamiętacie, że niedawno dzieliłem się Słowem Bożym i zacząłem od takiego wspaniałego miejsca, o raju. Było to spontaniczne, nie myślałem nawet o tym, ale wypowiedziałem się to, co moje serce czuło, co myślałem. I dzisiaj będzie coś podobnego. Ale jeszcze wspomnę, że gdy pastor mnie poprosił, abym się podzielił Słowem Bożym, usiadłem sobie do komputera, zacząłem pisać. Pół kazania ułożyłem i zorientowałem się, że ja piszę drugą część tamtego kazania. I dokończyłem go już tak, jak to mi serce podawało, abym mógł napisać. Dlatego pewne rzeczy będą dzisiaj w tym, co będę się dzielił, będą jeszcze uzupełniały poprzednie kazanie, o ile go pamiętacie. A poprzednie kazanie miało tytuł taki, jak żyję. Dzisiaj będzie tytuł, gdzie jesteś, zawołał Bóg. I tu znowu zacznę od raju, tam gdzie się wybieramy. Wszyscy, prawda? Wszyscy znamy ten fragment z Biblii, który mówi o upadku pierwszych ludzi w ogrodzie Eden. Jest to smutny obraz, który wyłania się tak wspaniałego, pięknego miejsca. To nie było zwyczajne miejsce. Ani też nie byli tam zwyczajni ludzie. I nie dlatego, że to było miejsce otoczone bogactwem, ale dlatego, że mieli żywą relację z Bogiem. Na co dzień mieli żywą relację z Bogiem. Byli oni bardzo szczęśliwymi ludźmi przez cały czas. Gdy Adam i Ewa zgrzeszyli, Bóg natychmiast przyszedł ich szukać. Zgubili się i zawołał do Adama. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga, przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? Był to Boży głos. Był to głos Bożej miłości, Bożej łaski, Bożego miłosierdzia do człowieka. Do człowieka, który upadł. To nie Bóg powinien wołać do Adama: Adamie, gdzie jesteś? To powinien Adam wołać Boga: Boże, gdzie jesteś? Ja Ciebie potrzebuję. Potrzebuję Twojej pomocy. Zgrzeszyłem. Gdzie jesteś, Boże? To Adam zgrzeszył, a nie Bóg. Ale tak nie było. To Bóg postanowił, że znajdzie Adama, kryjącego się wśród drzew przed samym Stwórcą. I tak się właśnie stało. Bóg w swojej miłości do człowieka zostawił niebo, by szukać grzesznika, nie po to, żeby go zniszczyć, ale dać mu wyjście z jego nieszczęścia, które było spowodowane grzechem. Tak jak Bóg znalazł Adama, tak znajduje każdego grzesznika w jego kryjówce i tak pyta: gdzie jesteś? A to znaczy: jesteś zgubiony, a ja, Bóg, przyszedłem Cię szukać. W Ewangelii Jana sam Jezus tak mówi: przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Jak jeszcze inaczej można to powiedzieć? Popadłeś w grzech i umrzesz, ale ja mam łaskę dla ciebie i uratuję cię. Co człowiek wybierze w takiej sytuacji? Grzech czy łaskę? No to już zależy od człowieka. Adam i Ewa musieli wybrać i zdecydować, kto kłamie, Bóg czy szatan. No i zdecydowali. Uznali, że Bóg jest kłamcą. Uwierzyli wężowi, a stwórcę zawiedli. Brak zaufania Bogu jest niewiarą. A bez wiary, jak wiemy, nie można się Bogu podobać. Gdy człowiek zrywa łączność z Bogiem z powodu grzechu, usiłuje się przed nim skryć. Oczywiście, że nie idzie do lasu, nie idzie do parku, jak to zrobił Adam, lecz próbuje sam sobie poradzić z tym grzechem, aż do czasu, gdy zrozumie, że tylko Bóg w Jezusie Chrystusie może mu pomóc. Nikt inny. Czy było tak, że skryłeś się przed Bogiem, zanim Jezus Chrystus cię znalazł? Na pewno tak. A nawet to robisz, będąc wierzącym dzieckiem Bożym. Tam przykład na sobie. Jeszcze nie byłem wierzącym, ale chodziłem do kościoła, do innego. Bardzo, tak jak wspominam, zawsze bałem się umrzeć, bo wiedziałem, że grzech mi jest tą przeszkodą. I gdy zgrzeszyłem, miałem bardzo wielki problem. Ale częściowo był on tak mi ułatwiany, dlatego że nauczono mnie, że są grzechy lekkie i są ciężkie. Tylko był taki problem u mnie, że ja zawsze widziałem u siebie grzech, mimo że jeszcze tego nie rozumiałem. Dla mnie zawsze był grzech i byłem zawsze stracony. Więc umyślałem sobie, co ja mogę zrobić, aby się pozbyć tego grzechu. Nie polecę do księdza, do spowiedzi zaraz, bo się wyśmieje ze mnie, jeśli mu tak powiem, po co przyszedłem z jednym grzechem. Więc wymyśliłem sobie, że najlepiej będzie, jak ja ten grzech zacznę zapominać i zapomnę sobie, Bóg też zapomni. Oczywiście ja zapomniałem z czasem, bo upłynęło ileś tam lat, ale do tego czasu Bóg nie zapomniał, Bóg pamiętał, ale zapomniał później. Wiecie kiedy? Wtedy, gdy mu wyznałem ten grzech i on mnie zbawił, uczynił mnie swoim dzieckiem. Bóg wtedy zapomniał. I wtedy zrozumiałem, że Bóg może zapomnieć mój grzech. I teraz Bóg pyta mnie, ciebie i robi to ciągle. Gdzie jesteś? To znaczy się, jaka jest moja relacja z tobą? Gdzie jesteś? Nie chodzi o to, żebyś ty odpowiedział, tak, o jestem tutaj w kościele, siedzę w ławce, słucham kazania, którego nawet Staszek dzisiaj mówi. O, tu nie o to chodzi. Bóg się pyta, jakie jest twoje miejsce w kościele pośród braci, sióstr? Czy wielbisz Najwyższego, wykonując Jego wolę? A może chcesz, aby była to widoczna twoja wola wśród wierzących chrześcijan? Bo myślisz sobie, że to Chrystus należy do ciebie, a nie ty do Chrystusa. W czwartek mieliśmy studium biblijne. Zawsze mamy wspaniały czas, bo Bóg innego nie może dać. Studiowaliśmy pierwszy list apostoła Piotra, 4 rozdział. Czytaliśmy tak, ja to przeczytam, co pisze w Słowie Bożym. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Bez szemrania, mocne to słowo. Ale ja gdybym pisał to, to bym napisał inaczej. Okazujcie gościnność jedni drugim i ani mru-mru. Tak bym to napisał. Wtedy byłoby bardziej może zrozumiałe. Ale dzięki Bogu, że Bóg tak napisał. I myślę, że rozumiemy to. Jak dalej pisze? Usługujcie drugim tym, darem łaski, jaki każdy otrzymał. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. To napomnienie jest nie tylko zapisane w Słowie Bożym, ale Bóg obdarza nas na co dzień, a my możemy sprawdzić, czy jesteśmy ich wykonawcami, czy nie. Ale najczęściej tak się przyzwyczajamy, że nie zauważamy tego. I Piotr w tym liście, który przeczytałem, te urywki, wcale nie udziela dorad. On nam dorad nie udzielał. Ale pilnie on nakazuje, aby tak czynić, gdyż są dni ostateczne. My mamy tak czynić i nawet nie odkładać tego. Ostatnio łaskawy Bóg obdarzył nas wieloma gośćmi, jak wiemy. A gościnność jest niesamowitym przywilejem. Dzięki jej praktykowaniu niektórzy nieświadomie gościli aniołów. Tak mówi Pismo Święte. Gościnności nie zapominajcie, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. A co dalej? Okazywanie w jakikolwiek sposób troski dzieciom Bożym liczy się jako uczynione to samemu Panu. A król odpowiadając powie im: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. I wcale nie ma znaczenia, jaka mała była przysługa. Zostanie ona nagrodzona bardzo sowicie. Nawet kubek zimnej wody podany w imieniu Pana będzie wynagrodzony. A ktokolwiek by napoił jednego z tych maluczkich tylko kubkiem zimnej wody jako ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. Zaraz mi się przypomina, ja byłem dzieckiem, gdy o tym kubku przeczytałem. Gdy byłem dzieckiem, gdzieś taki. A to pamiętam, tylko nie pamiętam, ile lat wtedy miałem. Byłem z moim kuzynem, bawiliśmy się po prostu we dwóch. A mieszkam w takim pięknym miejscu, gdzie jest, było, już teraz mniej, było dużo pięknych drzew. I gdy bawiliśmy się, patrzymy, pod drzewem siedzi staruszka. Siedziała ta staruszka i jadła kromkę chleba. Był to chleb suchy, bo nie miała z czym. Kiedyś było dużo biedaków, którzy chodzili, żebrali. I ona była taką jedną z nich. To była staruszka. Podeszliśmy do niej z ciekawości. Kucnęliśmy sobie i tak żeśmy się obaj przyglądali jej. Jak ona je ten chleb. W pewnym momencie mówi: chłopcy, przynieście mi kubek wody, garnuszek wody. Jakoś tak się poderwałem, miałem iść. Ale ten kuzyn mówi: zaczekaj, zaczekaj. Nie przynoś, bo my jej nie znamy. Ona może tę wodę wypić i ten garnuszek weźmie ze sobą, nie odda nam. I co wtedy? No my jako dzieci, no cóż można takim dzieciom zarzucić, nie? Różne myśli przychodzą do głowy. No i nie daliśmy jej tej wody. Ale mnie, jako takiemu małemu dziecku, to nie dawało spokoju. Widzicie, dlatego do dnia dzisiejszego jeszcze to pamiętam. Nie dawało mi to spokoju, po prostu moje sumienie dręczyło mnie. Dlaczego ja jej nie dałem wody? Dlaczego to tak się stało? Dlaczego ja posłuchałem tamtego? Dzisiaj, czytając to o tym kubku zimnej wody, to widzę, jak wielką zapłatę straciłem, którą jest zapłata od samego Boga. Ale już tu nie chodzi już o tę samą zapłatę, tylko o to, że nie usłużyłem samemu mojemu Panu. I tak, będąc gościnnym dla wszystkich, wielu chrześcijan może powiedzieć świadectwo, poświadczyć, Jak wielkie błogosławieństwo się stało udziałem ich, dzieci, przez to, że okazali gościnność sługom Bożym. Służba wierzącego połączona jest z cierpieniem dla imienia Chrystusa. Jest to cierpienie dobrowolne, podjęte w imię najwyższego, najważniejszego celu. I teraz, skoro zacząłem zadawać takie pytanie, zadam pytanie następne. Gdyby Jezus zapytał ciebie, jakie jest twoje miejsce w rodzinie? Pamiętacie, jak w poprzednim może kazaniu mówiłem o sobie, jaki ja jestem niesamowicie spokojny człowiek. Tak, ja jestem taki, ale sam dla siebie, porównując się do ludzi. Ale do Chrystusa nie mam żadnych szans. I każdy z nas nie ma żadnych szans. Mówiłem o sobie, ale dzisiaj chcę krótko powiedzieć o żonie. Żeby to było wszystko w komplecie. Skoro to jest druga część. Bóg obdarzył mnie kobietą. Ja nie narzekam tak, jak Adam narzekał. Panie, ty mi ją dałeś. Ale ja dziękuję Bogu. Panie, dziękuję ci, że mi dałeś taką żonę. Bo moja żona jest kobietą troskliwą. Troszczy się o mnie bardziej jak ja o nią. Nie wiem, dlaczego ona to robi, ale tak jest. Bardziej troszczy się o nasze dzieci, a jeszcze bardziej o obcych ludzi. I niekiedy się tak zastanawiamy, jak to jest. Mamy dzieci, a bardziej nas interesują inne, obce osoby. Dlaczego to tak jest? Dlatego tak jest i tak będzie w każdej rodzinie, gdzie jest Jezus Chrystus na pierwszym miejscu. U nas jest. Dlatego warto zadać sobie pytanie, jak w mojej rodzinie jest, czy Jezus Chrystus jest w mojej rodzinie? Jaka jest relacja między mężem a żoną, między nami? Bo jak Jezus Chrystus jest w rodzinie, to jest radość, pokój, miłość. Nie ma czasu na kłótnie, bo Bóg nawet tego nie oczekuje. Następne pytanie. Czy moi znajomi i przyjaciele wiedzą, że ja jestem dzieckiem Bożym? No i tutaj już czasem trudniej jest to okazać. I znowu taki dam przykład. Znałem kaznodzieję kiedyś, który głosił słowo. Głosił słowo Boże, uczył innych. Ale nikt oprócz w kościele nie wiedział, że on jest kaznodzieją. A sąsiad, który mieszkał koło niego, był zaskoczony, jak dopiero po kilkunastu latach dowiedział się, że on jest sługą Bożym. To jest bardzo przykre. Czy tak jest w moim życiu? Jeśli tak, no, to jest dobre pytanie, tylko trudno na nie odpowiedzieć. Ja jestem wierzącym już 22 lata. Są ode mnie młodsi, są ode mnie starsi wierzący. Byłoby bardzo dobrze, aby każdy z nas zadał sobie takie pytanie. Gdzie jestem dzisiaj? Jaka moja jest relacja z moim Bogiem, z moim Jezusem Chrystusem? Pytanie jest zadane, ale trzeba coś zrobić, aby na nie odpowiedzieć. Słowo Boże uczy nas tak. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was. Chyba, żeście próby nie przeszli. Mamy poddawać siebie próbie. No dobrze, powiesz sobie, no ale jak mam siebie sprawdzać? Jak ja się tak nachwaliłem, że jestem taki dobry, nikogo nie zabiłem, nikomu krzywdy nie zrobiłem, nikogo nie okradłem, nikomu marnego słowa nie powiedziałem. Ja mam siebie sprawdzać? Tak, mam siebie sprawdzać, bo wcale taki nie jestem. Trzeba sprawdzić przede wszystkim swoje uczynki i ich motywacje. Dlaczego? Bo uczynki ukazują bezbłędnie, na jakiej drodze jesteśmy. jak traktujemy Boga i bliźnich, dla kogo żyjemy, co dla nas jest ważne, do czego dążymy, na co używamy czas naszego życia, nasze umiejętności i nasze dobra. W innym miejscu w Słowie Bożym, jak pamiętamy, Jezus poucza, po owocach poznaje się. Jeśli chcesz wiedzieć, kim i jakim jesteś, to trzeba sprawdzić motywy swego życia. Jeśli motywy swego życia, jak postępujesz na co dzień, kto tobą rządzi, Duch Święty czy namiętności ciała, miłość czy egoizm, czy dzielisz się z innymi pokojem, radością i miłością, mogę zapewnić cię tylko, że trwanie w Jezusowej wierze i nauce Jego rodzi dobre owoce, dobre uczynki. Bardzo ważnym jest wiedzieć, gdzie się znajdujemy w oczach Bożych, nie w oczach ludzi. Wy o mnie możecie mieć jak najlepsze zdanie, ale co Bóg ma o mnie, jakie zdanie? Co Bóg o mnie myśli? Czy jestem z Nim w społeczności, czy nie? Jeśli jej nie mam, to nie ma we mnie ani pokoju, ani radości. Czy to widzisz u siebie? Czy cieszysz się? Nie z tego, że wygrałeś ileś tam w pieniędzy, bo to jest zupełnie inna radość. Czy możesz otwarcie powiedzieć, jestem chrześcijaninem, a moje życie jest światłem dla otaczającej mnie ludzi. Ludzie, w których żyje Duch Chrystusa, zawsze są spokojni i zadowoleni. Odpowiadają dobrem za zło i nie przyjmują skargi do serca swego. Jezus Chrystus jest światłością świata, jak powiedział. A my mamy być Jego naśladowcami. Mamy być Jego odbiciem. Sam Jezus powiedział tak. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. I tutaj właśnie, w tym wersecie, Jezus kładzie mocny nacisk na służbę chrześcijańskiego charakteru. Życie, w którym widoczny jest Jezus Chrystus, przemawia do ludzi mocniej, aniżeli nasze słowa. Ja mogę wam wszystko powiedzieć. Piękne słowa, ale moje życie będzie przemawiało, a nie moje słowa. Ludzie, których życie skryte jest w Chrystusie, posiadają siłę duchowego rozwoju. Taki człowiek rozwija się duchowo bardzo szybko. Bóg oczekuje od chrześcijan duchowego wzrostu, ale wzrost ten jest niemożliwy bez przezwyciężania trudności. Nie musimy wcale szukać trudności. One same i tak staną na naszej drodze. One nas znajdą. Jest źle, natomiast jeśli jesteśmy my sami konstruktorami i budowniczymi niepotrzebnych problemów, czy to w zborze, czy w rodzinie, czy gdziekolwiek jesteśmy. Jak często zapominamy, że jesteśmy od rozwiązywania problemów, a nie ich tworzenia. Tam, gdzie nie możemy nic uczynić, zostawmy to Bogu w modlitwie. A On może te problemy zamienić na błogosławieństwa. Czy zauważamy, jak nieświadomie i niepostrzeżenie wchodzimy jedną nogą do świata i przez jakiś czas czujemy się bardzo błogo, radośnie, ale ta radość bardzo szybko ucieka, bardzo szybko kończy się, dlatego że ona nie jest Boga, a jest oszukańcza, bo od szatana, jest ze świata. I nie da się służyć równocześnie Bogu i światu. I musimy tutaj opowiedzieć się, po czyjej jesteśmy stronie. Gdybyśmy tak wszyscy, którzy jesteśmy po stronie naszego Pana, a jesteśmy wszyscy, bo po cóż tu jesteśmy, prawda? Podnieślibyśmy wszyscy nasze głowy w czas dogodny, jak i niedogodny, nasz wpływ byłby na cały świat zupełnie inny. ten Greenpoint by się zmienił. Ten Greenpoint byłby zupełnie inny. Tam, gdzie mieszkamy, byłoby inaczej. I w zborach są potrzebni i odważni mężczyźni i kobiety, którzy by otwarcie stanęli po stronie Jezusa Chrystusa. Gdyby każdy należący do Jezusa Chrystusa chciał świadczyć o Nim, pracować dla Niego, a jeśli by zaszła i taka potrzeba, umrzeć za Niego, wtedy chrześcijaństwo szerzyłoby się szybko i wiele dusz zostałoby wyciągniętych z sieci szatana. Jestem przekonany i wierzę nawet w to, że pragnieniem każdego wierzącego chrześcijanina w tym zborze jest to, aby jak najwięcej ludzi przyprowadzić do Chrystusa, a najbardziej rodziny tych bliskich, których znamy. Jest to możliwe wtedy, gdy najpierw sprawdzimy sami siebie i zadamy sobie to pytanie, co zadał Pan Bóg Adamowi. Gdzie jesteś? Gdzie jestem dzisiaj? Bo jeśli nie będę ja miał dobrej łączności z Bogiem, jeśli ja nie będę żył w społeczności z Bogiem, nie przyprowadzę ani nikogo z rodziny, ani nikogo z ulicy, nikogo. A to znaczy, czy tylko Chrystus jest moim Panem i życiem? Jeśli tak, to chwała Bogu. A jeśli nie, jeśli Jezus Chrystus nie jest Twoim Panem życia, no to jest potrzeba, by wyjść z tych krzaków i nie kryć się przed Bogiem, jak to robił Adam. Wyjść z krzaków i powiedzieć: Panie, oto jestem, wybacz. Co mam czynić, jak powiedział Saul, gdy spotkał go Jezus na drodze? Co mam czynić, Panie, gdy się zastanowił już nad sobą po kilku dniach? Więc kochane bracie, siostro, nie marnujmy tego czasu, bo przyjście Pana jest bliskie. A przecież chcesz się z Nim spotkać, oczekujesz Go i chcesz Go przywitać z radością w sercu swoim i z podniesioną głową. Tak jak Słowo Boże mówi. I nie mów, że jesteś okej, bo tak nie jest. I dzisiaj przyjm to Słowo Bożej nauki i zachęty z wdzięcznością Bogu, bo Bóg cię odnalazł w tym zagubionym świecie. A teraz cię woła. Gdzie jesteś, Staszek? Gdzie jesteś, bracie, siostro? On cię kocha. On chce, abyś był szczęśliwym Jego dzieckiem. Więc musisz wybrać, bo Pan jest blisko, czasu nie ma. Niech Pan pobłogosławi to słowo. I pamiętajmy o tym, w jakim miejscu znajdujemy się każdego jednego dnia. Każdego jednego. Gdyż mamy być światłością naszego Pana. Mamy świecić. Powstańmy, pomódlmy się, podziękujmy Bogu. Jesteś, Boże, wspaniały, niesamowity. Przyjąłeś nas takim, jakimi jesteśmy. Przyszliśmy do Ciebie grzeszni, a właściwie to Ty nas, Panie, znalazłeś w tym świecie. I Ty nas przyprowadziłeś. Ty nas obmyłeś, oczyściłeś z naszych brudów, z naszych grzechów. Panie, postawiłeś nas tu w Kościele, abyśmy służyli Tobie, abyśmy Ciebie uwielbiali, abyśmy mogli poznawać Ciebie coraz bardziej i innych do Chrystusa, naszego Zbawiciela, przyprowadzać. Panie, tak bardzo potrzebujemy od Ciebie mądrości, potrzebujemy od Ciebie Twojej mocy, abyś nam ją przydał na każdy jeden dzień. Abyśmy my nie byli tylko słuchaczami, ale wykonawcami tego, co słyszymy, Twego słowa. Aby była chwała, Panie, tutaj w tym miejscu dla Ciebie. I to od nas. Od nas, ludzi, którzy ciągle grzeszymy, ciągle upadamy, a Ty nas podnosisz. I dzięki Ci, Boże, za to. Dzięki Ci, że nigdy o nas nie zapomnisz i nigdy nas nie zostawisz. ale możemy oczekiwać, Panie, Twego przyjścia z podniesionymi głowami, Twego przyjścia w wielkiej chwale po nas, gdyż jesteśmy Twoim Kościołem. A tych, Panie, którzy jeszcze są niezbawieni, modlimy się, Panie, o nich, abyś ich poruszył serca i okazał, jak bardzo potrzebują Ciebie, bo sami sobie nie poradzą, tak jak myśmy nie mogli poradzić. I dziękujemy Ci za to szczęście, jakie nas spotkało. Dziękujemy Ci, Ojcze, że nas miłujesz, mimo że grzeszymy. Dziękujemy Ci, że nas miłujesz, gdziekolwiek jesteśmy, cokolwiek czynimy. Dziękujemy Ci, że chciałeś być naszym Bogiem i Panem. Z wdzięcznością przychodzimy do Ciebie w tak wielkim imieniu naszego Pana i Zbawcy Jezusa. Amen.